Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica bardzo serdecznie z Zakopanego, z Krzeptówek. Pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maria. Dzisiaj temat, który chcemy podjąć, 90. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie w świetle współczesnych znaków czasu. Nasze studio jest w tej części domu, w którym, można powiedzieć, mieszka powyżej nas, jest ksiądz Mirosław Drozdek, kustosz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, więc pozdrawiamy go serdecznie. Jego obecności brakuje nam, mnie osobiście bardzo. Miałem taką sposobność raz, drugi być tutaj w Zakopanem na rozmowach niedokończonych. Zawsze on był, a kiedykolwiek słuchałem, jego osoba również była gospodarzem, była tą osobą, która no dla wszystkich bardzo wiele znaczy. Księże kustoszu, serdecznie pozdrawiamy. Zawsze jesteśmy z księdzem kustoszem. Zawsze pamiętamy w modlitwie i dziękujemy też za wielkie świadectwo pójścia za Jezusem, wskazywanie na tą wielką tajemnicę też Bożej miłości, jaką jest Fatima. Zaczynamy od kapeli góralskiej. Oczywiście Państwo niech czują się zaproszeni. Po kapeli przedstawię naszych gości i rozpoczniemy nasze rozmowy. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy całe Skalne Podhale. Górale będą nam towarzyszyli. Zawsze są z nami w tym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Znaczące daty i osoby też i dom księży Palotynów. Bardzo dziękujemy za tą gościnę. Jest z nami ksiądz Felix Folejewski, duszpasterz rodzin. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest pan doktor Wincenty Łaszewski, teolog, mariolog, pracownik sekretariatu fatimskiego, wieloletni współpracownik księdza kustosza Mirosława Drozdka.
Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim.
Jest ksiądz Jan Stawicki, palotyn, misjonarz z Brazylii, z Rio de Janeiro. Pewnie teraz już serce mu bije, że nie ma go w domu. Ale jest z nami, wiele lat też pracował w Lizbonie. Witam.
Szczęść Boże wszystkim, również ojcu Grzegorzowi.
Szczęść Boże i rektor tej wspólnoty palotyńskiej przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, radca prowincjalny, ksiądz Józef Lasak.
Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Mówiliśmy, że brakuje nam księdza kustosza, księdza Mirosława Drozdka. Ta osoba zawsze była z nami, prowadzi, to był człowiek, który nie tyle prowadził, ale organizował, można powiedzieć, całe tutejsze życie i jak gdyby nadawał ton wszystkiemu. Mamy nadzieję, że i teraz świadomi tego, że jest bardzo blisko nas, jest piętro wyżej, też pomoże nam w tym odkrywaniu tego, co dzisiaj możemy powiedzieć, czy czego możemy doświadczyć, wspominając Fatimę w 90. rocznicę objawień. Księże Feliksie.
Poproszono mnie
modlitwy się o trudną wypowiedź, bo o osobie księdza kustosza. Ponieważ znamy się nie tylko z widzenia, znam go jako kleryka i nie lubi mówić o sobie, ale równocześnie nie można mówić o tym wydarzeniu, o przesłaniu, na imię któremu Fatima, nie mówiąc o nim. I nie dlatego o Fatimie mówił, modlił się w Fatimie i tutaj na krzeptówkach i przez niego Bóg tego dokonał, że chciał pokazać siebie, mówiąc o Fatimie, bo jest taka pokusa. Nieraz mówimy i o Panu Bogu, i o Ojcu Świętym, żeby pokazać swój portret. I mówiąc o księdzu kustoszu, chciałbym przywołać takie trzy tytuły, które w jakiś sposób wyrażają tę osobowość i tę posługę. I to z książek Jana Pawła II. Osoba i czyn. To, kim jestem, możecie zorientować się i powiedzieć na podstawie tego, co czynię. I ta myśl o Fatimie została rzeczywiście przekuta na czyn. Druga książka to jest Miłość i odpowiedzialność. Za to, co mówię, za to, co czynię, ponieważ to kocham, biorę odpowiedzialność. I trzecia to były rekolekcje watykańskie, które wygłosił Jan Paweł II w obecności Pawła VI. Znak sprzeciwu. I trzeba umieć być znakiem, znakiem sprzeciwu. I wydaje mi się, że cała rzeczywistość Fatimy, jak Ewangelia, jest takim znakiem sprzeciwu wobec tych propozycji, które proponuje świat. I miałem to szczęście, gdy rozpoczęły się kongresy tutaj różańcowe, gdy to Podhale dzień i noc trwało na modlitwie, bo rzeczywiście 24 godziny na dobę, niektórzy już nie wytrzymywali, klęczeliśmy, a jeszcze o północy na Gubałówkę jechaliśmy, żeby przez radio Alex budzić ludzi orędziem fatimskim. I to może jedno na koniec tej, jak powiedziałem, takiej osobistej wypowiedzi. Dwa tygodnie temu, raz drugi, na chwileczkę wszedłem do księdza kustosza i wczoraj wieczorem. I to, co mnie uderzyło, bo wciąż mu powtarzałem: Mirku, jakie masz piękne niebieskie oczy. Zażartował. Mówi, najpiękniejsze niebieskie były, gdy służyłem w marynarce, bo był w wojsku, w marynarce służył. I piękną twarz, bo to zostało. Twarz jest wyrzeźbiona cierpieniem, ale gdyśmy, no on nie chce rozmawiać już dużo, zaczęliśmy o zdrowie, absolutnie wycisza ten temat. I powiedział znaczące słowa. Charyzmat jest dla innych, nie dla tych, którzy zostali wybrani. To, co Bernardetka Soubirous, gdy odkryto nowotwór, przełożona siostro, to pojedziemy do Lourdes. To źródło jest nie dla mnie. I to samo powtórzył ksiądz kustosz, gdy ja mówiłem o Lourdes, o Fatimie. Charyzmat jest dla innych. I dlatego spokojnie, uczestnicząc w jego cierpieniu, patrzymy na to przesłanie fatimskie. A wczoraj wieczorem, króciutko, powiedział, tu byliśmy z księdzem Jankiem, idźcie się modlić, czyli idźcie słuchać Boga, bo to jest orędzie fatimskie. Tą, która najbardziej umie słuchać, ma idealny słuch, to jest Matka Słowa, Maria. I chociaż był i jest, bo jest i patrzę, że jest obecny tutaj w tej audycji teraz, bardzo ruchliwy, wszystkiego musiał dotknąć swoją ręką, ale miał absolutny słuch i wydaje mi się, że ma absolutny słuch, gdy chodzi o orędzie fatimskie. I to przekazuje w szczególnym znaku miłości. To też jest piękna miłość do Jana Pawła II. Nie ma ceny, nie było ceny, której by nie zapłacił, ażeby ukazać piękno tej, która z nieba przychodzi i ukazać prawdę i piękno i cierpienie tego, który o sobie powiedział, to tu stół, cały twój.
Bardzo dziękuję. To był głos księdza Feliksa Folejewskiego. To spotkanie też w znaczącym kontekście, bo mówimy o rocznicy, ale coś więcej jeszcze jest, panie doktorze.
Tak, Ojciec Święty Jan Paweł II, którego tak umiłował nasz ksiądz kustosz i zawsze na niego się powoływał jako na autorytet numer jeden i punkt odniesienia w orędzia fatimskiego, mówił wielokrotnie, że musimy orędzie fatimskie odczytywać w kontekście znaków czasu. Jest to z pewnością dla nas dzisiaj zadanie. Jesteśmy jakby bez niego. On tą świecę, którą zawsze trzymał, świecę orędzia, na chwilę przekazuje nam i my musimy spojrzeć na to światło i w świetle Fatimy, dając świadectwo, spojrzeć na świat współczesny. I wydaje mi się, drodzy bracia i siostry, że mamy takie trzy podstawowe znaki czasu, jakie wyznacza nam dzień dzisiejszy. To jest oczywiście obchodzone na całym świecie uroczyście, także w wielu sercach indywidualnie, nie tylko wspólnotowo w sanktuariach fatimskich. Rocznica 90. objawień Matki Bożej w Covadairia w roku 17 poprzedniego wieku. Drugi znak, który musimy odczytać, o którym już wspominaliśmy, to jest misterium cierpienia, którego jesteśmy świadkami tutaj w sanktuarium zakopanym, przyjętego w duchu wynagradzającym przez naszego księdza kustosza. I trzeci znak, tak samo ważny, to jest to, co dzieje się dzisiaj w świecie współczesnym. Pamiętamy, że Ojciec Święty wielokrotnie odczytywał swoje cierpienia w kontekście tego, co działo się wokół niego w świecie. Tak było na przykład w kontekście zamachu, tak było w kontekście jego złamania panewki biodrowej. Patrzył na to, co się dzieje w jego życiu, w kontekście tego, co dzieje się w tym momencie w świecie. I to są dla nas znaki, które pozwalają, tak mi się wydaje, interpretować orędzie fatimskie bardziej prawdziwie. Bo on dzisiaj przemawia nie do ludzi z poprzednich pokoleń, tylko do nas osobiście. To jest orędzie przekazane dla nas, które przemawia do każdego naszego serca, domagając się od nas odpowiedzi. Ta audycja, w której uczestniczymy, nie jest audycją historyczną, tylko mówimy o aktualnościach, o tym, co jest dla nas, ludzi wierzących, dzisiaj najważniejsze. I to jest ten wielki kontekst naszego dzisiejszego spotkania, waga tych rozmów niedokończonych, bo wprawdzie mówimy o okrągłej rocznicy, nawiążmy do pierwszego znaku czasu, o okrągłej rocznicy 90 lat od objawień, ale proszę zauważyć, że te lat 90 nie oddaliło nas od Fatimy, tylko do niej przybliża. I to, co się działo w roku 17, jest dziś dla nas jeszcze bardziej wyraziste i bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Przytoczmy tylko jedną wypowiedź siostry Łucji z roku 93, bardzo znamienną. 7 dni Fatimy. Ona powiedziała, że Fatima realizuje się w swoim orędziu przez 7 dni Fatimy. A my, dodała, żyjemy dopiero w trzecim dniu. To oznacza, proszę braci, sióstr, proszę ojca Grzegorza, proszę księży, palutynów, że nawet nie spełniła się jeszcze połowa Fatimy w naszym życiu. Jesteśmy dopiero, mówi siostra Łucja, w trzecim dniu. Pozostaje jeszcze czwarty, piąty, szósty i siódmy. Ale wszystko zaczęło się w roku 17, w pierwszym dniu Fatimy.
To się wszystko wypełnia. Tak patrzę nawet na książkę. Tutaj obok, można powiedzieć, w sali też jest biblioteka fatimska, Fatima dziś. I w słowie wstępnym też ksiądz Mirosław Drozdek, to rok był 99, do jednej z książek Fatima dziś napisał: wezwanie, jakie do dziś rozlega się z Kowa Dairia, możemy z całą pewnością odczytywać jako wezwanie skierowane do nas wszystkich. Więc nie możemy pozostać na to, prawda, gdzieś. To nie jest dla nas obce. Każdy z nas ma się zastanawiać nad tym, co dla nas znaczy to wydarzenie. I nie tylko po to, żeby wspominać, żeby właśnie tak jak pan doktor, że jakaś tam historia kiedyś to się stało, dobrze by powspominać, tylko co ja dzisiaj w tym kontekście i jak mówimy o tych znakach czasu z tą rzeczywistością zrobię. Ale chcemy też i do historii wrócić. Jest z nami Palotyn, który, no jak wspominałem, pracuje teraz w Rio de Janeiro w Brazylii, ale był wiele lat w Lizbonie. Proszę bardzo, ksiądz Jan Stawicki.
Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy. Jestem też jednym ze słuchaczy Radia Maria, chociaż tylko wakacyjnym. Od 17 lat przebywam za granicą kraju, więc mam tylko okazję słuchania Radia Maria, gdy przyjeżdżam tutaj do Polski. W Brazylii niestety internet jest za słaby, żeby można było przez internet odebrać Radio Maria. Zawsze z wielką przyjemnością słucham, nawet w czasie pierwszej pielgrzymki ogólnopolskiej wraz z biskupami ksiądz ojciec Rydzyk mi zaproponował, żebym był takim dziennikarzem, korespondentem. Tylko nie miało to wtedy sensu żadnego, ponieważ już prawie wyjeżdżałem, żegnałem się z Portugalią. Więc to było już w ostatnim momencie praktycznie mojego pobytu w Portugalii. Od 90 roku przebywam w Portugalii. Do 96 roku przebywałem w Portugalii. I wiele, wiele razy, myślę, że około przynajmniej 200 razy byłem w Fatimie. Często również jeżdżąc z księdzem Mirosławem Drozdkiem do Fatimy, często pomagając innym księżom, biskupom w tłumaczeniu. I nawet organizując pielgrzymki piesze z Lizbony do Fatimy, które do dziś chodzą, ponieważ gdy w 1991 roku żeśmy po raz pierwszy organizowali taką pielgrzymkę, to praktycznie było wielu niedowiarków. Księże, nie róbcie, bo nie wyjdzie, bo z Lizbony nikt nie chodzi na piechotę do Fatimy. A wyszło i chodzą do dziś młodzież portugalska w niewielkiej, ograniczonej grupie z racji na miejsca noclegowe, ale jest to pielgrzymka wiary, modlitwy, pokuty, odrodzenia duchowego. I w tych słowach zawiera się przesłanie fatimskie. Nie ma wątpliwości, że jeśli chodzi o przesłanie fatimskie, jest ono ponadczasowe. Siostra Lucja mówiła, że jesteśmy w tej chwili w trzecim dniu, mówił doktor Wincenty. Na pewno jeszcze długo i długo to przesłanie będzie aktualne, aż się spotkamy z Panem na zawsze. Ale nie ma wątpliwości, że w każdym jakiekolwiek by nie było objawienie Matki Bożej, jest jakieś umiejscowienie w rzeczywistości danego kraju, w rzeczywistości historycznej. I tak stało się i w Meksyku, i w Kibeho, w Afryce Środkowej, gdzie Matka Boża ukazała się jako kobieta czarna, jako Indianka w Meksyku, a jako biała w Portugalii czy we Francji. W rzeczywistości politycznej, która nękała w tym czasie te kraje, czy to z racji zagrażającej wojny, jeśli chodzi o Afrykę, czy to z racji wojny, która miała nadejść w Jugosławii, czy wojny, która wydarzyła się później też po objawieniach fatimskich.
Nawet bardzo wyraźnie mówiła do nas w Giertrzałdzie, do Polaków. Właśnie. To też gdzieś w cieniu nam pozostało, a bardzo wyraźnie mówiła o tym, jak mamy żyć, jak mamy postępować, bo inaczej.
Przyznam się, że mój wujek, ksiądz diecezji włocławskiej, był wielkim krzewicielem posłania z Giertrzałdu. Więc zawsze było to wszystko osadzone w rzeczywistości historycznej. I tak w takiej rzeczywistości była właśnie Portugalia w tym okresie. Ogromne zmiany i dominacje przeróżnych ruchów antykościelnych. Osłabienie wiary, wielka bieda. Portugalia borykała się z wieloma w świecie koloniami rozsianymi po całym świecie. Borykała się z ogromną biedą. Fatima była z jednym z najbiedniejszych miejsc w Portugalii. Ludzie naprawdę czasami spożywali jeden posiłek dziennie. Jeszcze dodatkowo od strony politycznej Kościół został zdruzgotany przez republikanów. Przez założenie republiki na początku XX wieku, XIX stulecia. Księża nacierpieli się bardzo, Kościół był bardzo upokarzany. Księża byli, jak to się mówi, po naszemu wywożeni na taczkach często z miejscowości. Byli kamienowani, upokarzani. Nie wolno było im się pokazywać w strojach duchowych na ulicach. I w takiej rzeczywistości ukazała się Matka Boża. I w takiej rzeczywistości do tego prostego ludu powiedziała słowami właśnie w języku portugalskim. Crianças, eu peço vocês que cada dia rezam o terço i façam a penitência. Co by znaczyło, żeby dzieci, ja was proszę, żebyście każdego dnia odmawiały różaniec i czyniły pokutę. I faktycznie, choćby na początku z wielkim niedowierzaniem i sceptyzmem władze, nawet kościelne, patrzyły się na fakty objawień, z czasem poprzez niesamowitą manifestację, aż do 80 tysięcy ludzi w czasie objawień, te władze kościelne przekonały się i to niesamowicie do prawdziwości tego objawienia, bo Portugalia jednak ma niesamowitą dewocję, nabożeństwo do Matki Bożej. Jako pierwszy naród świata ogłosiło Matkę Bożą jako królową swojego narodu przez króla Jana I. Matkę Bożą niepokalanie poczętą. Oni jako pierwsi do 400 lat przed ogłoszeniem dekretu wierzyli w niepokalane poczęcie Matki Bożej. Więc biskupi już byli uczuleni, że to takie ten prosty właśnie naród wyraża wiarę i jakby dokumentuje prawdziwość tych objawień fatimskich. Gdy Matka Boża ukazała się dzieciom, nie zapomnijmy, że one już były przygotowane do tego. Przygotowane były przez anioła, przygotowane były przez Eucharystię, przez modlitwę i przede wszystkim przez wspaniałe wychowanie, które towarzyszyło im w rodzinie, takiej zwykłej, prostej rodzinie, wśród której wielu ludzi nie potrafiło czytać ani pisać, nie miało żadnego wykształcenia, byli biedni, ale potrafili przekazać głęboką wiarę. Tak jak ojciec Felix mówił o trzech rzeczach i doktor Wincenty też mówił o trzech rzeczach, ja też chciałem powiedzieć, że właśnie w trzech słowach można tą doktrynę fatimską, przesłanie fatimskie streścić. Ofiara, modlitwa, pokuta.
Jeśli ja mogę zapytać, słyszymy o pewnych środkach, które nam Matka Boża proponuje w Fatimie w roku 17. Jaki jest cel tego objawienia? Po co Matka Boża przyszła do Fatimy, żeby?
Żeby przestrzec, żeby w jakiś sposób ludzie się opamiętali, żeby ludzie powrócili do drogi Bożej, żeby ludzie przyjęli przesłanie i byli posłuszni Słowu Bożemu.
Dlaczego ja pytam o to? Bo to jest chyba często nasz błąd. My mówimy ludziom, odmawiajcie codziennie różaniec, wynagradzajcie za grzechy, chodźcie na mszę świętą. Człowiek potrzebuje odpowiedzi na pytanie takie bardzo proste. Dlaczego? Po co? I Matka Najświętsza taką odpowiedź Fatimie przynosi, mówiąc o tym, że jej niepokalane serce jest ratunkiem. Ratunkiem wobec tych zagrożeń, o których tutaj ojciec mówi.
Niepokalane serce Maryi zwyciężnie. Moje niepokalane serce, słowo jest takie w czasie przyszłym, triumfara, czyli w finale zwycięży.
Jeśli mogę zapytać, korzystając z okazji, że mamy kogoś, kto kogo serce mieszka w Portugalii i kto zna dobrze orędzie fatimskie w oryginale. Kiedyś tutaj zaproszona przez księdza Drozdka siostra zakonna z Fatimy mówiła mi, że mamy błędne tłumaczenia na język polski przekazów orędzia, bowiem Matka Boża tam nie prosi, tylko żąda. Czy to prawda?
To jest prawda.
Bo to jest duża różnica. To nie jest prośba, tylko natarczywe żądanie, bo jest coś ważnego,
mówi, tak?
Co my musimy podjąć.
To jest pierwszy plakat o Fatimie w Polsce, który wywiesił w starym kościółku w Zakopanem pan Anatol Kaszczuk. Potężna informacja o Fatimie było sformułowane. Żądania Matki Bożej Fatimskiej, a nie żądania.
I o tym chyba trzeba nam pamiętać.
To pierwszy plakat bardziej,
że to są
na
żądania,
polskiej ziemi.
Żądania na czasy także dzisiejsze. To orędzie nie jest orędziem przeszłym, historycznym, tylko wciąż żyje i coś ma do nas powiedzieć, zażądać.
Mówię ponad tym ponadczasowym przesłaniu, które jednocześnie spełnia się i potwierdza się w wielu innych potem objawieniach Matki Bożej na innych krańcach ziemi. Bo faktycznie od kiedy na przykład episkopat rwandyjski i kongolański Afryki Środkowej oficjalnie rozeznał objawienia w Kibeho? Po tym jak wojna ludobójcza, rasobójcza zabiła 600 tysięcy ludzi w ciągu 2 miesięcy. Coś takiego nigdy się nie wydarzyło nawet w czasie II wojny światowej.
I to nie bronią masowego rażenia.
Tylko nożami.
Mówił o tym zmaganiu się dobra ze złem, o tych żądaniach Matki Najświętszej. I pan dr Wincenty wspomniał o tym sercu w centrum orędzia. Jest z nami ksiądz rektor. Księże rektorze, czym jest to serce właśnie Matki Najświętszej w orędziu fatimskim?
Słowo serce nosi w sobie wielki ładunek emocjonalny i treściowy, bo serce to życie, bo gdyby nie było serca, nie byłoby w nas życia. Serce to miłość. Gdy komuś chcemy powiedzieć, że go kochamy w sposób graficzny, to w sposób prosty rysujemy serce. I myślę, że to, że właśnie w orędziu fatimskim serce ukazuje się jako źródło, jako to narzędzie, poprzez które Bóg chce ożywić w nas i życie, i miłość. Właśnie przez serce Matki, serce Maryi. Jak powiedział kardynał Ratzinger, zanim został jeszcze papieżem, był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, mówił, że serce to centrum ludzkiego istnienia, w którym człowiek znajduje swą jedność. I myślę, że właśnie poprzez to tę jedność ludzkiego serca, każdego serca naszego, sercem Maryi, może przyjść naprawa tego świata. Bo bardzo istotne jest to, też co powiedział Jan Paweł II. Dlaczego Bóg zapragnął wlać w niepokalane serce Maryi tyle łask? Jan Paweł II, sługa Boży, mówi w ten sposób. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce, cytując pierwszą księgę Samuela. Serce Maryi jest całkowicie zwrócone ku wypełnieniu woli Bożej. W jej sercu nie ma nawet cienia egoizmu. Maryja nie pragnie niczego dla siebie, a jedynie chwały Bożej i zbawienia duszy. Zbawienia ludzi. Ja myślę, że tu jest klucz. Klucz do tego, dlaczego poprzez niepokalane serce Maryi Bóg chce odnowy świata. Żeby nasze serca stawały się na wzór niepokalanego serca Maryi, czyli wolne od egoizmu, które nie szukają swego, nie pragną niczego dla siebie, ale szukają woli Bożej i zbawienia. Jeżeli człowiek jest, im bardziej jest wolny od egoizmu, tym jego spojrzenie jest szersze, głębsze i bardziej Boże. Myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć, bo jeżeli w naszym życiu doświadczamy, że jesteśmy zbyt skoncentrowani na samych sobie, na własnych potrzebach, zbyt egoistyczni, zbyt zachłanni, to automatycznie odcinamy się od Pana Boga. Nie myślimy w kategoriach Boży. I właśnie to niepokalane serce Maryi jest dla nas znakiem, wyzwaniem, źródłem odnowy, oczyszczenia. Tak jak Matka Boża proponowała właśnie 5 pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenie. Wynagrodzenie, a poprzez wynagrodzenie również dokonuje się odnowa poprzez właśnie postanowienia poprawy życia, szukanie woli Bożej i wypełnianie tej woli Bożej. Myślę, że to by było na...
Mówiliśmy też jeszcze wcześniej przed programem o tych wymiarach, prawda, które tym wspólnotowym, indywidualnym, panie doktorze, bo dzisiaj też może na to bardzo trzeba wyraźnie zwrócić uwagę, my jako wspólnota Kościoła, prawda, i tutaj ten wymiar wspólnotowy, nas jako wspólnota i do nas to orędzie z Fatimy, ale też i moje osobiste chęć czy pragnienie przemiany swojego serca, właśnie czynienia tej ofiary, modlitwy, pokuty.
Mi się wydaje, że jeśli w Fatimie słyszymy, że ratunkiem dla świata jest niepokalane serce Maryi i Bóg posyła Matkę Najświętszą, bo objawiła nam swoje niepokalane serce, to prosta ludzka logika mówi, że to serce ma mówić do mojego serca. Czyli w tym orędziu jakby jest też mowa o mnie, jeśli tak, bo Matka Boża czegoś ode mnie żąda, to w tym właśnie, w tym samym wymiarze, jaki nam okazuje Matka Boża, czyli w wymiarze mego serca, który jest źródłem owej jedności, o której mówił ksiądz rektor. I oznacza to także rzecz następującą, że nie możemy ograniczać naszej fatimskiej pobożności w imię wypełnienia owych żądań, w których, proszę zauważyć, nie ma urządzajcie procesję, trzymajcie zapalone świece i śpiewajcie Ave, Ave, Ave Maria. Nie. Są konkretne żądania skierowane do nas, do naszych serc.
Właśnie, bo zawsze pytanie, na czym nasz wzrok się zatrzymuje? Nasze serce.
Wiadomo, że o wiele łatwiej. To jest pobożność, która jest, chciałby się powiedzieć, tańsza, bardziej ponętna dla człowieka współczesnego. Tak, jest przyjąć to, co jest atrakcyjne, kolorowe, barwne, rozśpiewane. Tylko, że pamiętajmy, to wszystko ma ogromną wartość tylko pod tym warunkiem, że jest wyrazem naszego serca. Czyli kiedy mówimy o dwóch wymiarach orędzia fatimskiego, z pewnością wymiar wspólnotowy jest bardzo ważny. Sanktuarium jest tego przykładem, dzisiejsza liturgia, na którą przyszły ogromne tłumy, rozmodlone, tworząc wielką modlitwę.
Ta procesja.
Tak, która uderza w niebo, a Jezus mówił, gdzie dwaj lub trzej, nie jeden. Czyli ta wspólnota jest bardzo ważna. Ale jednocześnie to muszą być nawrócone, czyste serca, ludzie, którzy rozumieją, każdy po kolei, czym jest to orędzie. Czyli mamy jakby bardziej podstawowy, co zawsze podkreśla nasz ksiądz kustosz, także przez swoje publikacje, przez wszystkie swoje apele, przemawiać do konkretnego człowieka, żeby konkretny człowiek odkrył piękno Fatimy, zaczął prośby Matki Bożej, żądania Matki Najświętszej wypełniać. Wtedy, jeśli my jako wspólnota zaczniemy się gromadzić, to będzie prawdziwa wspólnota, która wypełnia żądania Matki Bożej Fatimskiej.
To, co ksiądz Janek powiedział dzisiaj mi, że jak siostra Lucja była na tym etapie cierpienia, to jedna z współsióstr powiedziała, siostro, trzeba pojechać do Fatimy. A Lucja prościutko odpowiada, Fatima jest w moim sercu.
To, co mówił też Jan Paweł II.
To, co powszechne jest Chrystus w Ewangelii, potem u świętego Pawła. Wpatrujcie się Chrystusa, mówi święty Paweł. I to, co się dzieje na przykład na tych procesjach, bo one są jakimś owocem tej dojrzałości, czy potrzebne są. Ale to, co jest istotne, to w takich momentach jak dzisiaj, uroczystości wielkiej, jeżeli coś się zmieni, to zmieni się nastawienie. Człowiek zobaczy wyraźniej. A usposobienie i Fatima to jest przemiana usposobienia, które dokonuje się kropla po kropli. I dlatego Fatima jest w sercu naszym jako życie nasze. A to każda sprawa. Dla mnie na przykład to jest bardzo z księdzem Kustoszem, żeśmy bardzo często rozmawiali, on mówił o czystości kultu Fatimie. Dobrze, że jest obraz miłosierdzia Bożego, bo jak człowiek żyje tym zawołaniem Jezu, ufam Tobie, to wtedy wnosi całe życie. I tutaj ksiądz Kustosz jest takim znakiem, jak Fatima jest obecna w jego sercu.
A co to znaczy, że Fatima, czy trudna Fatima, mówimy o tej trudnej Fatimie, czy dlatego, że no nie każdy może zdobyć się, czy rozumie to żądanie Matki Najświętszej odnośnie tej ofiary, modlitwy i pokuty? Czy też może znaki czasu, może trudno odczytywać, bo życie jest takie, z jednej strony szybkie, z drugiej strony jesteśmy wszystkimi informacjami, wszystkim zasypywani, że trudno się w ogóle zreflektować i nieraz czas szybko mija.
Może zacznijmy od naszego polskiego doświadczenia historycznego. Przypomnijmy sobie to, co dzisiaj wspominaliśmy, rok 46, kiedy mamy milion ludzi, milion serc, jak czytaliśmy w niedzieli z tamtego dnia, które zjednoczyło się w akcie poświęcenia naszego narodu Niepokalanemu Sercu Maryi. Mamy akt wspólnotowy i co się dzieje? Kardynał Chląd natychmiast próbuje przełożyć ten wymiar wspólnotowy na indywidualny.
Właśnie nawiązując do tego aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi przez episkopat, musimy tu wspomnieć naszego współbrata księdza Leona Cieślaka, który będąc w grupie liturgicznej przygotowującej ten akt włożył wiele serca i zostawił trwały ślad, jeśli chodzi o kult Niepokalanego Serca Maryi i orędzie fatimskie. Właśnie ten akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi, który miał miejsce 8 września 1946 roku, miał później stopniowe wprowadzenie. Najpierw właśnie biskupi oddali cały kraj Niepokalanemu Sercu Maryi. Następnie miał on miejsce na poziomie diecezjalnym i parafialnym, aż wreszcie właśnie indywidualnym. Także widzimy, że ten kult niepokalanego, ten akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi idzie od wymiaru wspólnotowego, jakim jest cały Kościół w ojczyźnie, poprzez Kościół lokalny, aż do serca każdego człowieka.
A tam był taki palotyn, prawda? Leon Cieślak, który jest protoplastą apelu jasnogórskiego.
No właśnie, ksiądz Leon Cieślak
w wymiarze tym indywidualnym przełożyć wspólnotowy akt na akt każdego serca. Może nam ksiądz coś bliżej o tym raporcie powiedzieć?
Tak, ksiądz Leon Cieślak proponował, aby właśnie każdego dnia zdawać raport Maryi ze swojego codziennego życia, żeby stawać przed Maryją ze swojej wierności wobec wcześniej przyjętych zobowiązań tego aktu poświęcenia i zdawać ten raport. I z tego raportu zrodził się właśnie apel jasnogórski, którego możemy powiedzieć współtwórcą jest ksiądz Leon Cieślak. Warto też powiedzieć, że ten akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi w 1946 roku dał początek kultowi fatimskiemu w Polsce.
I właśnie
stąd związki Jasnej Góry z Fatimą, widziane dzisiaj, prawda?
Które poprzez lata były ciągle jakoś pogłębiane, a w tym w obecnej rzeczywistości nabrały jeszcze większego wymiaru poprzez osobę księdza kustosza, który z wielką czcią zawsze udaje się, czy udawał do Matki Bożej Częstochowskiej, której, jak wiele razy mówił, pragnął służyć jeszcze jako młody chłopak. To, że centrum kultu fatimskiego stało się zakopane, to jest też sprawa opatrznościowa dzięki innemu palotynowi, księdzu Czapli, który w latach 1950 roku, kiedy przybyli tu palotyni do Zakopanego, od razu rozpoczęto budowę kaplicy poświęconej Niepokalanemu Sercu Maryi i rozpoczęto właśnie nabożeństwa fatimskie. Jest pobudowany park fatimski, później była grupa rekolekcjonistów, którzy jeździli po Polsce głosząc krucjatę różańca rodzinnego. To są te zalążki kultu fatimskiego w Polsce, które właśnie, którego ośrodkiem, punktem takim centralnym, stały się Krzeptówki. Nabrały one zupełnie innego wymiaru z chwilą, kiedy po zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II cudem został ocalony i tutaj charyzmatyczna osobowość księdza kustosza, jego umiłowanie Matki Bożej i Ojca Świętego, pobłogosławione bardzo obficie, sprawiły, że właśnie w tej chwili Krzeptówki są bezdyskusyjnym centrum kultu fatimskiego w Polsce. Rektor Fatimy, monsignor Guerra, który tu był kilka lat temu, powiedział, że Zakopane, Krzeptówki, Polska Fatima są taką stacją transmisyjną, że o wiele więcej nieraz się dzieje tutaj niż w Fatimie w Portugalii. To był taki może komplement.
Może taki dodatek. Ta figura, która jest w kaplicy, która była koronowana przez Jana Pawła II na placu świętego Piotra, właśnie przekazana została przez sługę Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego księdzu Czapli, bo u niego stała w pokoju, nie wiedział, co z tym zrobić, nawet się przyznał. To weźcie. I to był też taki znak, jak ta obecność Matki Bożej wzywa poszczególnych palotynów.
Możemy zaprosić naszych słuchaczy. Za chwilę zagrają górale. Ja przypomnę temat naszych rozmów. 90. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie w świetle współczesnych znaków czasu. Jesteśmy w Zakopanem na Krzeptówkach. Sercem jest z nami ksiądz kustosz, ksiądz Mirosław Drozdek, a w studio ksiądz Feliks Folejewski, pan dr Wincent Łaszewski, ksiądz Józef Lasak i ksiądz Jan Stawicki, to palotyni. Telefony do naszego studia, kierunkowy 018-201-32-63, 201-32-63 i 201-32-65. Pan doktor Wincenty coś tu do mnie dawał jeden znak wyraźny.
Ja palotynem nie jestem, prawda?
Ale tak, to nie, to my wiemy,
sercem,
bo to nie powiedziałem doktor Wincenty, ale ci księża
mają swoją część świeckich i sióstr zakonnych, także rodzina palotyna to nie tylko palotyni.
Ci księża to palotyni, ale przez współpracę z księdzem kustoszem myślę, że to też ogromny wkład być blisko takiej rodziny. Proszę, górali.
Thank you.
Mamy pierwszy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, czy rozmawiam z ojcem Jackiem?
Nie. Skąd telefon?
Proszę księdza, bardzo mnie zainteresowała ten raport, jaki można by składać Matce Boskiej codziennie ze swojego życia. Można to przybliżyć, poprosić o przybliżenie, jak to ma wyglądać i coś więcej na ten temat.
A skąd telefon?
Mówi Roman z Łodzi.
Dziękujemy bardzo.
Otóż właśnie wspomniany ksiądz Cieślak w pierwsze soboty miesiąca organizował na Jasnej Górze nabożeństwa w duchu fatimskim. Więc były to czuwania pokutne, odprawiane w duchu wynagradzania Matce Najświętszej. W ramach tego właśnie czuwania proponował nieustanną adorację wynagradzającą. Jeśli chodzi o ten raport, to miało to być coś w rodzaju rachunku sumienia, jak dzisiaj spełniliśmy nasze maryjne ślubowania. Dotyczyło to właśnie tego aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Marii, akt, którego, w którym zobowiązujemy się naśladować Marię. I właśnie przy wieczornym rachunku sumienia robimy właśnie taki raport, zdajemy go Matce Bożej, dziękujemy za to, co się udało i przepraszamy za to, w czym nie dorostaliśmy, właśnie nie zachowaliśmy tego przyrzeczenia wcześniej obranego. Także myślę, że w tej chwili, gdybyśmy to chcieli przełożyć na taką codzienność naszą, dostępną dla każdego, to możemy, czy to w godzinie apelu jasnogórskiego, zrobić taki poszerzony rachunek sumienia właśnie w kontekście i Bożych przykazań, wypełnianiu woli Bożej, jak ją odczytywaliśmy w ciągu dnia. Bóg przemawia poprzez różne znaki każdego dnia. I właśnie, czy jestem wrażliwy, czy odczytywałem te Boże natchnienia, czy poszedłem za tym Bożym natchnieniem, tak jak Maryja. To, co właśnie mówiłem wcześniej, cytując Jana Pawła II, że w Maryi nie było egoizmu. Ona nie myślała o sobie, była całkowicie nastawiona na poszukiwanie i wypełnienie woli Bożej. I to jest właśnie, w tym to podobieństwo wyraża się właśnie, jeśli chodzi o nasze naśladowanie Maryi. Ale jeszcze myślę, że pan doktor Wincenty kilka szczegółów dołoży.
Jest taka książeczka, którą ksiądz Leon Cieślak napisał na prośbę kardynała Chlonda, właśnie żeby przełożyć ten wspólnotowy wymiar na indywidualny. I miała taką mentalność ksiądz Leon Cieślak żołnierską. I napisał wtedy, że trzeba stanąć jak żołnierz do raportu, by zdać sprawę z wykonania przekazanych mi rozkazów przez Matkę Bożą. Czyli rzeczy bardzo konkretne. Otrzymaliśmy pewne zobowiązania w Fatimie, podjęliśmy je w 1946 roku w tym akcie poświęcenia. I teraz każdy z nas ma wieczorem stanąć, bo ten rozkaz od Matki Bożej do nas kierowany dotyka każdego kolejnego dnia i każdego dnia wieczorem, jak żołnierz, mamy powiedzieć Matce Bożej, wykonałem to, nie wykonałem tego, poprawię to jutro. Taki bardzo konkretny żołnierski duch, myślę, bardzo potrzebny współczesnemu chrześcijaństwu. Kościół walczący.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo? Halo? Czy jest ktoś z drugiej strony?
Tak.
Odważnie, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Teraz i zawsze.
Witam ojca, a czy ja jestem na antenie?
Tak, jest pani. Proszę się przedstawić.
Witam ojca Grzegorza, tak?
Tak.
Nie mogłam słuchać całej transmisji, dlatego że miałam uroczystości, dwoje wnuczków szło do komunii, więc nie mogłam ani uczestniczyć, ani słuchać cośkolwiek teraz dopiero. No cóż, ja chciałam powiedzieć, kłania się Eugenia z województwa wrocławskiego. Halo?
Tak, prosimy, pani Eugenia.
Więc żeby po prostu obmyśliłam sobie, co mam powiedzieć i z wrażenia teraz mnie zatkało. Witam również, bo ominęłam księży szanownych i księdza Drozdka, życząc mu z całego serca dużo zdrowia. To bardzo ważne. My staliśmy się narodem, który chwali Boga wargami, proszę księży szanownych, tylko wargami. Tu muszą pójść czyny. Halo?
Tak, tak, słyszymy cały czas, Panie Eugenio, prosimy.
Bo ja mam tam radio włączone i tam...
No to dlatego tak rozmowa wygląda właśnie. Proszę rozmawiać przez słuchawkę, a nie przez radio.
Ale wiem, że jestem poza anteną.
Panie Eugenio, pani rozmawia z nami, czy nie?
No bardzo chętnie.
No to pani cały czas jest na antenie, tylko mówię, że rozmawiamy przez telefon, a nie przez radio.
Przez telefon poza anteną.
Panie Eugenio,
Ojcze Grzegorzu.
Panie Eugeniu, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
No, trzeba wypełnić tajemnicę fatimską. Trzeba doprowadzić do spełnienia przepowiedni.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
Kłania się biała kobieta z przepowiedni. To jest bardzo ważne, bośmy się naprawdę stali narodem, który chwali Boga tylko wargami.
Nie no, myślę, że tutaj, panie Eugenio, każdy niech ocenia siebie i będzie zachętą też dla innych. Tutaj ten wymiar wspólnotowy, indywidualny, mamy też dawać świadectwo, prawda? Bo można oceniać, ale my też nie chcemy dzisiaj oceniać, tylko pewne rzeczy pokazać i jaką drogę my wybieramy, dokąd idziemy. Panie doktorze.
Ja myślę, że w przypadku Fatimy to jest bardzo nieprawda. Fatima jakoś się przekłada w sposób misteryjny na ludzkie życie i ci ludzie, którzy żyją orędziem fatimskim, którzy je poznali, rzeczywiście w ich życiu coś się dokonuje. To są ludzie, którzy są czegoś wyższego świadkami. Ja tu bardzo często jestem, bo to jest moje miejsce pracy w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem i widzę tych utrudzonych, umęczonych, biednych pielgrzymów, którzy zamiast siedzieć przed telewizorem, iść na piwo, nie wiem, co można robić, przychodzą, żeby na kolanach tutaj przez wiele, wiele godzin się modlić, składając ofiarę i dając naprawdę autentyczne świadectwo. To nie są tylko księża, siostry zakonne, tylko tak jak Fatima podobno z definicji jest skierowana przede wszystkim do ludzi świeckich. Wszystkie ruchy fatimskie, co ksiądz Kustosz podkreślał zawsze, to są ruchy prowadzone przez świeckich. Ludzie świeccy zaangażowani w Fatimie, to jest naprawdę, jak mówił ksiądz Drozdek, światło dla świata. I nie można mówić, że w Polsce, która jest bardzo zaangażowana w orędzie fatimskie, czcimy Matkę Bożą, Pana Jezusa, Trójcę Przenajświętszą tylko wargami. To jest dla wielu naszych serc obraza.
Dziękuję. Panie doktorze, a o tej trudnej Fatimie mogłem prosić też słowo, bo tak, pewnie to nie jest droga dla każdego.
To jest wątek, który nam objawił się. To jest jeden z dowodów na to, że Fatima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Że Fatima nie jest tylko doświadczeniem dla nas historycznym, ale czymś, co mówi o nas, także o naszym jutrze. Otóż w dokumentach, które zostały ujawnione już po śmierci siostry Łucji, jest taka niewielka książeczka, której siostra Łucji nie zdążyła dokończyć. Miała na polecenie władz kościelnych spojrzeć z perspektywy wielu, już wielu, wielu lat na orędzie Fatimy z roku 17. I to jest bardzo ciekawe, że kiedy człowiek patrzy z perspektywy dalszej, widzi inne szczegóły. I kiedy my czytamy te jej wspomnienia, okazuje się, że pojawia się obecny wcześniej, ale jakoś przez nas niedostrzegany. A widać bardzo teraz, jak obecny on był w papieżu Janie Pawle II, jak obecny był w życiu siostry Łucji, ale w naszym życiu nie bardzo, bo myśmy tego nie rozumieli, do tego nie dojrzeli. Wymiar, który ja dla swoich potrzeb nazywam trudną Fatimą, bo w roku 2000, kiedy Ojciec Święty ujawnił trzecią część tajemnicy fatimskiej, tam pojawia się taki bardzo dla nas trudny wątek. Poza tym radosnym, że Matka Boża jest w stanie jakby wycofać Boży wyrok. Na początku wizji mamy anioła, który strąca...
Ale jeżeli spełnimy jej żądanie.
Tak, strąca iskry mające podpalić świat, a Matka Boża te iskry wykonywanego już wyroku gasi. To potem mamy jednak tą wizję orszaku męczenników. I przypomina się natychmiast w tym kontekście to, co dla mnie było zawsze bardzo trudne w orędzie fatimskim. Dobrzy będą męczeni. Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. W orędzie fatimskie jest wpisany jakiś wymiar dla nas niewygodny. Wymiar krzyża. Wymiar jakiegoś głębokiego cierpienia. Widzimy je w życiu pastuszków fatimskich, ale okazuje się, że tam jest jeszcze coś więcej. Jeszcze to cierpienie nie jest tylko tym cierpieniem związanym z trudem codziennego dnia, jak mówimy o drodze duchowej Fatimy, tylko jest jeszcze droga, na którą Matka Najświętsza Fatimie zaprasza tych, którzy mają dużo odwagi. Którzy są właśnie jak ci żołnierze z raportu księdza Cieślaka, którzy podejmują rozkaz praktycznie grożący śmiercią. Przykładem, pozwolę się do tego przykładu odwołać, jest nasz ksiądz kustosz, który w tej chwili jest tu nieobecny właśnie dlatego, że był gotów podjąć tą prośbę Matki Bożej w swoim sercu i położyć swoje życie na ołtarzu cierpienia. Dlaczego? W jednym z listów siostry Łucji mamy taki zdumiewający fragment. Jeśli nie dokona się tego aktu poświęcenia niepokalanemu sercu, Fatima zawsze wyznacza dwie drogi. Drogę pokoju, drogę zmiany świata od wewnątrz, jak upadek Związku Radzieckiego bez jednego wystrzału i drogę alternatywną, jeśli nie podejmiemy jej żądań, to mamy drugą drogę, którą nam daje Boże miłosierdzie. Wojna skończy się dopiero wówczas, gdy krew wylana przez męczenników, ludzi dobrych, ludzi wierzących, będzie na tyle obfita, że uśmierzy sprawiedliwość Bożą. I proszę zauważyć, zaczynamy rozumieć trzecią część tajemnicy fatimskiej, na ile ją możemy zrozumieć. Mamy orszak męczenników, Ojca Świętego idącego na przodzie, zabity będzie pierwszy, biskupów, kapłanów, osoby zakonne, rzesze ludzi świeckich, rodziny. I oni wszyscy w tej wizji oddają życie na tej symbolicznej Golgocie, a więc zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem jako ofiara złączona, włączona w dzieło odkupienia świata. Wizja nie byłaby dla nas czytelna do końca, gdyby nie pojawili się na końcu aniołowie, którzy tą krew męczenników zbierają do srebrnych kryształowych konewek, zanosząc przed tron Boży, żeby tą sprawiedliwość Bożą, która owocuje tym, co widzimy w wizji trzeciej części tajemnicy fatimskiej, miasto na poły zburzone, mnóstwo ludzi, którzy nie żyją, są ludzkie ciała, ten orszak mija, żeby ta tragedia ludzka została powstrzymana. Do tego jest potrzebna dzisiaj, mówi orędzie fatimskie, nie tylko nasz codzienny różaniec, nie tylko nasze poświęcenie, nie tylko pierwsze soboty, ale także dla tych, którzy potrafią to przyjąć w swoim sercu, droga zgody na męczeństwo. Czy to, tak jak mówił, pamiętam, tutaj wspominał ksiądz rektor, rekolekcje dla księży w sanktuarium. On powiedział wprost, Polskę czeka czas katakumb, czas prześladowania, czas męczeństwa. Więc być może to wszystko jest przed nami zakryte, być może czekają nas czasy czerwonego męczeństwa, ale być może wystarczy dzięki takim ludziom jak Ojciec Święty, Jan Paweł II, siostra Łucja, ksiądz kustosz, wystarczy tej krwi białego męczeństwa, tej ofiary, tej żertwy ofiarnej, żeby przebłagać sprawiedliwość Bożą i żeby ten czwarty, piąty, szósty dzień Fatimy, właściwie czwarty, piąty, te następne, które są przed nami, nie były czasem apokalipsy, ale czasem oczyszczenia serc. Przed taką szansą stajemy, jeśli zrozumiemy, że Fatima przynosi nam bardzo trudną propozycję, która wymaga owej dojrzałości serc. Stąd znowu powraca ten moment pierwszy. Orędzie fatimskie ma swój wymiar głęboko indywidualny, bo tego typu akt oddania swego życia w ofierze za grzeszników nie może być aktem łatwym, wspólnotowym, bo on będzie tylko słowem. To musi być coś, co człowiek przygotowuje przez lata pracy nad charakterem, nad sobą, dojrzałości duchowej, że potrafi powiedzieć Bogu, rozumiemy, że jest taka potrzeba, ten świat jest tak chory, że jedynym lekarstwem jest moje cierpienie. Ale to jest trudne, Fatima.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Stanisława Zamojskiego z Tarnogrodu. Chciałam powiedzieć, że objawienia fatimskie towarzyszyły mi w całej pracy katechetycznej. I zawsze zaczynałam miesiąc maj, miesiąc październikowy z dziećmi na poziomie wszystkich klas, mówiąc właśnie o objawieniach Matki Bożej Fatimskiej. I było coś dziwnego, kiedy mówiłam na temat ofiary, którą Matka Boża dzieciom zaproponowała, której żąda. Wtedy dzieci prawie w 100% były na nabożeństwach i starsze klasy na mszy świętej łącznie z komunią świętą. Dlatego wydaje mi się, że katecheci powinni, ja już nie pracuję, ja już jestem na emeryturze, ale jeśli mam możliwość, to mówię katechetom, młodym księżom. Wydaje mi się, że to jest droga do ożywienia nie tylko miłości do Matki Bożej, ale przez Matkę Bożą, ożywienia miłości do Eucharystii, do Pana Jezusa, bo jakoś właśnie przedstawienie dzieciom takie autentyczne, nie takiej naiwnej czy jakiejś płytkiej pobożności, ale w oparciu właśnie o przesłania fatimskie, tej pobożności prawdziwej, dzieci się tym zapala. I dzieci wtedy chętnie idą na nabożeństwa i naprawdę uczestniczą we mszy świętej. Bo ja nigdy nie stosowałam żadnych nagród za chodzenia na majowe nabożeństwa czy różańcowe, za jakieś przychodzenie do kościoła, na przykład w pierwsze piątki miesiąca czy soboty. I dzieci przychodziły. Czyli tu chodzi o zapalenie serc i Matka Boża w tym pomaga. I myślę, że katecheci powinni tą żarliwością się zapalić sami, żeby móc apostołować tym orędziem fatimskim. A przy okazji chcę powiedzieć, że moje pierwsze kroki katechetyczne to były właśnie w kaplicy na Krzeptówkach, gdzie pojechałam z drugą osobą, aby księżom przygotować posiłek. To były lata 70. I tam w tej kaplicy, przed tą figurą Matki Bożej, jakoś tak Matka Najświętsza zapaliła moje serce na całe życie. Dlatego też teraz nieustannie modlę się i łączę się w cierpieniu z księdzem Drozdkiem i serdecznie go pozdrawiam i oczywiście wszystkich zgromadzonych i dzisiaj w tej audycji wspaniałej. Szczęść Boże i niech Pan Bóg daje siły tym, co propagują orędzie fatimskie. Z Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. Tutaj właśnie zerknąłem do jednej z książek Fatima dzisiaj, 99 rok. Wydana ta książka, też praca zbiorowa pod redakcją księdza Mirosława Drozdka. I patrząc tylko na spis treści, elementy orędzia, to tutaj bardzo wyraźne jest to życie, te tematy i wynagrodzenie, ale życia Eucharystią. Więc tutaj to, co Pani wspomniała, to, co moglibyśmy zrobić jako czy katecheci, jako prawda, odpowiedzialni za formowanie młodego pokolenia, to prowadzenie też do Pana Boga, no nic nie zrobimy bez naszej osobistej przemiany, bez naszej osobistego współpracy z łaską uświęcającą. Tutaj może należy zmienić to, żebyśmy większość naszego życia czy roku, który przeżywamy, przeżywali w przyjaźni z Panem Bogiem w łasce uświęcającej. Bo ile razy zdarza się tak, że są ludzie, którzy no, swoje życie przeżywają, tak gdybyśmy to dzielili, 9 czy 10 miesięcy żyją w grzechu, mimo że chodzą do kościoła, a w okolicach świąt Bożego Narodzenia czy świąt wielkanocnych są w stanie pójść do spowiedzi, do sakramentu pojednania i przystąpić do Komunii Świętej. Więc jakie życie chrześcijańskie prowadzimy? Co chcemy zmienić? Jak być wiernym Panu Bogu, jeżeli od Pana Boga czy od łaski uświęcającej stronimy? Jak ta współpraca, prawda Panie Doktorze, ma wyglądać?
Sama Matka Boża nam dała odpowiedź, mówiąc do siostry Łucji, jeszcze wtedy dziewczynki, że nie bój się, będziesz wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie twoją siłą. I ona potem o tym wiele razy pisze, że jest jej trudno, ale ma wciąż wsparcie od strony Boga przez łaskę. I dochodzimy jakby do czegoś, myśmy o tym nie mówili, bo to jest jakby oczywiste, kiedy rozmawiamy w duchu wiary, ale podstawą przede wszystkim pewnie tej trudnej Fatimy, tego cierpienia, jest oparcie się na łasce, na sakramentach świętych, na korzystaniu z tego, co nam Bóg oferuje właśnie w Fatimie. Jeden z największych autorytetów Fatimy, biskup Amaral, powiedział, że w centrum orędzia fatimskiego jest Eucharystia, bo jest to źródło mocy. Nie jesteśmy w stanie podjąć tych wezwań, tych żądań, nie mając Pana Boga, który mnie ciągnie za rękę, prawda?
To jest też najdoskonalsza modlitwa, bo to Syn modli się, prawda? Ta ofiara zostaje przyjęta przez Ojca, no a my, jeżeli byśmy zrezygnowali z Eucharystii, pozostajemy...
A moja ofiara nie jest nic warta, jeśli nie jest złączona z Jego ofiarą, tak. Z ofiarą Eucharystii.
Bardzo dziękujemy kapeli, góralom. Jest z nami ksiądz Jan Stawicki, żyje z dala od ojczyzny, ale wspomina, tak jak tutaj mówiliśmy, to pobyt swój w Portugalii, w Lizbonie. Co jeszcze warto, czy na co warto zwrócić uwagę, bo te nasze rozmowy niedokończone, tych ileś tam minut, które możemy dzisiaj przeżyć w tak ważny dzień, 90. rocznica objawień fatimskich, ma też pozostawić coś, czy ma być pewną propozycją, pewną drogą, czymś, co nas jakoś tak wewnętrznie przymusi, czy zmobilizuje.
Jedną z rzeczy, z którą chciałbym się podzielić, jest fakt, że inności sanktuarium fatimskiego, inności w sensie, że czasami ludzie mówią o pewnym rozgardiaszu, o handlu, ale trzeba zauważyć jedną rzecz, że jak się wejdzie na plac fatimski, nie ma tam ogromnej bazyliki, jest mała kapliczka, jest niewielka bazylika, ale plac, który jest taki właśnie amfiteatralny, ludzie z największego rozgardiaszu nagle się wyciszają i jakby próbowali wrócić do tego przesłania Matki Bożej, jakby próbowali się w jakiś sposób opamiętać, wyjść ze świata, w którym się znajdują. Mnie to bardzo zawsze ciekawiło i radowało to, że jak wielkie są nawrócenia w Fatimie. Ja właśnie chciałem podzielić zdanie doktora Wincentego, jeśli chodzi o tą kwestię nawróceń, wielu, wielu nawróceń. Wiele razy byłem spowiednikiem w Fatimie z różnych okazji. Często z takich powodów, że przywoziłem kogoś tam do Fatimy i rektor mnie prosił, ksiądz Guerra, żebym pospowiadał, bo może ktoś po polsku chciałby się wyspowiadać, czy po rosyjsku, albo nawet po portugalsku. Dochodziło do takich sytuacji, że nawet sami parafianie z naszej ogromnej parafii z Lizbony przyjeżdżali do Fatimy i czasami mówili: Jezus Maryja, ksiądz Jan tutaj, a ja chciałam unikać księdza, żeby się wyspowiadać. Ale to właśnie były te momenty, to właśnie takiej dogłębnej spowiedzi i wzmagania się, żeby zmieni swoje życie. I to było to jest przepiękne. Uważam, że pomimo tego, co często ktoś może powtórzyć, tak jak ta pani przed chwilą na falach radia, że my modlimy się tylko ustami, ale ja się nie zgadzam, ponieważ my jako kapłani mamy jednak dogląd tych przemian poprzez spowiedź, poprzez zachowania i nie zgadzam się z tym. Ja uważam, że naprawdę Fatima swoim przesłaniem przekształca niesamowicie ludzi. Przekształca i prowadzi ich do zmiany, konkretnej zmiany życia.
Czyli to jest takie orędzie, które dotyka serca. Matka Boża objawia swoje serce, żeby dotknąć mojego serca.
Czasami w tej rzeczywistości, w której teraz się spotykam, bo czuję się zawsze w każdym momencie jakimś takim, powiedzmy, apostołem Fatimy, dlatego że byłem z nią bardzo związany, jestem trochę zaniepokojony właśnie sytuacją w Brazylii, że tak mało jest propagowana Matka Boża w Brazylii, Matka Boża Fatimska, orędzie fatimskie. Nie wiem, czy fakt tego, że nasz papież Benedykt XVI w tej chwili właśnie 13 rozpoczyna piątą konferencję Episkopatu Południowoamerykańskiego i Karaibów, przyczyni się w jakimś stopniu, sądzę, że przyczyni się do zwiększonej tożsamości z orędziem fatimskim w kościele Ameryki Południowej, bo wiemy, że bardzo często dopinamy tylko przesłanie do bloku wschodniego, jeśli chodzi o Fatimę. Mylimy się bardzo, bo właśnie jak papież powiedział jeszcze 3 dni wcześniej, Brazylia jest takim krajem, Ameryka Południowa, która poddaje się hedonizmowi, która poddaje się materializmowi. Takie wielkie zaniepokojenie, które właśnie Matka Boża ma w swoim przesłaniu.
I też nawet to, co ksiądz wspominał na początku, mówiąc o Fatimie, tak. Kiedy ona była tak biedna, prawda? Kiedy ona była, można powiedzieć, na końcu świata, jeżeli chodzi o zapomnienie, to tutaj tak patrzymy na Brazylię, nawet nasi współbracia, którzy teraz dzielą się swoimi doświadczeniami, mówią o Brazylii, my też możemy śledzić te wydarzenia związane z pielgrzymką Benedykta XVI, widzimy, jakie ogromne ubóstwo, bieda jest i to często bieda moralna.
A bieda jest właśnie często taką rzeczą, trudno powiedzieć, mało konkretną. Bardzo często biedny człowiek to jest, jak mówi przysłowie, ten, którego mu brakuje 100 zł do miliona. Bardzo często. Bo biedny jest ten, któremu coś brakuje, a nie ten, który czegoś nie ma. Bo faktem jest, że właśnie jeśli chodzi o przesłanie fatimskie, kwestia zwalczania jakichkolwiek przejawów tego materializmu światowego takiego, to jest bardzo ważne. Też również bardzo ważne, jeśli chodzi o przesłanie. I właśnie w Brazylii się spotykamy z dużą ilością ludzi biednych, którzy jednocześnie są biedni, bo im cały czas czegoś brakuje. A z drugiej strony mamy mnóstwo ludzi biednych, którzy z tej biedy nie żyją tak tą biedą. Nie żyją potrzebami jakimiś specjalnymi.
Dziękuję bardzo. Ksiądz rektor.
Powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. I tak podsumowując, tematem tych rozmów było orędzie fatimskie w świetle współczesnych znaków czasu. Jak wygląda właśnie to orędzie fatimskie, ten kult niepokalanego serca Maryi dzisiaj? Mówiliśmy, że to nie tylko akty pobożnościowe, ale tak pan doktor Wincenty mówił, że to nawet potrzeba oddawania życia. Że po 90 latach Fatima przemawia głośniej i wymaga od nas więcej. I tutaj chciałbym się też podzielić kilkoma doświadczeniami z mojej pracy duszpasterskiej właśnie tu w sanktuarium, które tchną taką nadzieją, jeśli chodzi właśnie o kult niepokalanego serca Maryi i pierwsze soboty, które są tym konkretem właśnie, poprzez które zmieniamy swoje życie. Więc pierwszy pozytywny taki znak to jest bardzo wiele próśb,
telefonicznych o materiały związane właśnie z pierwszymi sobotami miesiąca. Zarówno od indywidualnych osób, jak i od księży, od grup parafialnych. I widzimy, że to ciągle wzrasta. Druga rzecz to są przepiękne spowiedzi nawrócenia w sanktuarium. To jest właśnie ten owoc właśnie niepokalanego serca Marii. Ludzie przyjeżdżają i mówią, że tu chcą się wyspowiadać. I jednają się z Bogiem, zmieniają swoje życie. Czyli to wezwanie na nawrócenia znajduje swoją realizację. Ale jeszcze inny wymiar właśnie tych spowiedziach. Są przepiękne spowiedzi ludzi, którzy żyją głęboko związani właśnie poprzez Eucharystię, sakramenty z Bogiem. Są przecudne spowiedzi właśnie mężczyzn, kobiet, dzieci, którzy praktykują pierwsze soboty miesiąca i często w tym dzieleniu się widać to białe męczeństwo, bo jeżeli przychodzi żona, która przez 30 lat ma w domu męża pijaka i ona go nie zostawia, tylko się modli za niego i prosi o to, żeby Bóg jakoś ją i Matka Najświętsza dała pomóc, no to jest to białe męczeństwo. Jeżeli ktoś próbuje zerwać z nałogiem, walczy, udaje mu się przez jakiś czas, znowu upada, ale się nie poddaje, to jest to białe męczeństwo. Jeżeli ktoś w sercu nosi jakąś zadrę, bo został zraniony, nie chce nosić w sobie tej nienawiści, walczy, korzysta z życia sakramentalnego, to jest to białe męczeństwo, bo chce żyć właśnie Bożym życiem. Dlatego tutaj na koniec właśnie chcę taki dać świadectwo, że naprawdę wiele cudów dokonuje się tutaj w sanktuarium Matki Bożej Fatymskiej. Tych cudów wewnętrznych, nawrócenia, uzdrowienia i świadectwa białego męczeństwa.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziękujemy księdzu Kustoszowi za zaproszenie, za to, że jest z nami, że zawsze takim był wielkim świadkiem tego orędzia fatimskiego. Dzisiaj też ponosi...
też jest świadkiem.
Dzisiaj.
Tym bardziej.
Bardzo wyraźnie.
Więc za to świadectwo też dziękujemy. Tutaj mowa o tych wymaganiach, jakie każdemu stawia to orędzie fatimskie, żebyśmy nie przechodzili obok, żebyśmy nie myśleli, że to komuś, dla kogoś kierowana jest, to są te słowa ofiara, modlitwa, pokuta, ale żebyśmy zestawili to z naszym życiem, z naszym sercem. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za telefony, dziękuję naszym gościom, panu doktorowi Wincentemu Łaszewskiemu.
Bóg zapłać.
I księżom Palotynom, i był z nami ksiądz Feliks Folejewski, ksiądz Józef Lasak, rektor tego domu, i ksiądz Jan Stawicki. Bardzo dziękuję.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo.
I dziękuję też i naszej ekipie technicznej, która realizowała transmisję, a żegnamy się jeszcze taktami muzyki góralskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Thank you.